Małe problemy z łączami telefonicznymi, ale już jesteśmy na antenie. Pan minister Piotr Sylwester Wawrzyk, witam serdecznie. Dzień dobry. Jaka pogoda?
Dzień dobry panie redaktorze. Piękne słońce w Warszawie. Witam radiosłuchaczy również.
No to ja pana zaskoczę, bo Irlandia to kraj deszczowców, natomiast mamy zachmurzenie małe do umiarkowanego. Na termometrze teraz 9 stopni. Nie pada, mała wilgotność, ciśnienie i biometr korzystny, bo ciśnienie 1019 hektopaskali. No natomiast muszę zapytać o tą datę, która się zbliża dużymi krokami, mianowicie 10 maja i wybory prezydenckie. Natomiast zanim poopowiadamy sobie o specyfice w czasach pandemii tych wyborów prezydenckich, to muszę panu powiedzieć, panie ministrze, Piotr Wawrzyk, profesor, wiceminister w randze sekretarza stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że wielu moich rozmówców, wielu ekspertów, którzy pojawiają się w studiu Dublin, Radia Wnet, pod niebem Irlandii, mówią tak, wzorem Irlandczyków, którzy nie mogą głosować, kiedy są poza granicami kraju, i być może warto się pochylić nad tym, aby jakby nie patrzeć nam tę możliwość odebrać Polakom za granicą. Czy takowe głosy czasami w dyskusjach się pojawiają?
Ja się z takimi głosami nie spotkałem. Do tradycji polskiego parlamentaryzmu, polskiego głosowania należy to, że Polacy za granicą, Polonia, zawsze mogli brać udział w wyborach. No i tak być powinno.
Powiedział pan Piotr Sylwester Wawrzyk, ucinając tę dyskusję a propos tego, co tutaj się dzieje chociażby, czy pod niebem Wielkiej Brytanii, czy pod niebem Republiki Irlandii. Natomiast czas jest inny od innych, pandemiczność, COVID-19, no ale trzeba przeprowadzić wybory prezydenckie. I powiedzmy sobie szczerze, panie ministrze, tak naprawdę ta konstytucja nasza, która wciąż obowiązuje, nie zostawia nam wielkiego pola manewru. Czy to prawda, czy jednak możemy sobie ją dość dowolnie traktować?
Jeżeli o samej konstytucji mowa, to oczywiście nie ma problemu z terminem, bo termin jest ściśle określony. Powinien się mieścić między 9 bodajże a 24 maja i w tym zakresie tylko możemy się poruszać co do terminu wyborów. Natomiast szczegóły oczywiście określa ustawa, w tym przypadku kodeks wyborczy bądź inna ustawa przyjęta przez parlament.
W studiu Dublin rozmawiamy sobie o wyborach prezydenckich nie tylko w Polsce, ale również wszędzie tam, gdzie są Polacy, wybory prezydenckie. Pan profesor, wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Sylwester Wawrzyk. No to właśnie, jak to będzie wyglądało w przypadku Polaków, Polonusów na Szmaragdowej Wyspie? Doskonale wiemy, że z reguły w tego typu sytuacjach stosowne służby na poziomie dyplomatycznym informują siebie nawzajem o takich sytuacjach jak wybory. A jak to wygląda z perspektywy i Irlandii, władz irlandzkich, i tych wzajemnych kontaktów a propos przeprowadzenia tych wyborów, panie ministrze?
My oczywiście zwróciliśmy się do władz Irlandii, informując o zamiarze przeprowadzenia wyborów. Natomiast dostaliśmy odpowiedź, która przywołuje ograniczenia związane z pandemią funkcjonujące w Republice Irlandii. No i to jak gdyby jest dla nas w pewnym sensie wyznacznik, że z jednej strony nie ma wskazania taka czy inna forma, ale z drugiej strony musimy w swoich przygotowaniach uwzględnić tą sytuację, która jest związana z pandemią w Irlandii. Stąd też tak samo idą też nasze przygotowania, nie tylko zresztą w przypadku Irlandii, ale wszystkich państw, gdzie Polacy mogliby głosować.
Czyli będziemy głosować korespondencyjnie na 99,9%. Dobrze rozumuję, panie ministrze?
O ile taką ustawę przyjmie parlament i podpisze pan prezydent, to tak.
Natomiast co z tymi głosami, bo przecież marszałek Senatu, pan Tomasz Grodzki, no powiedział, że on będzie starał się wykorzystać maksymalnie te wszystkie kwestie czasowe, które stosowne ustawy, rozporządzenia pozostawiają. Co pan o tym sądzi?
Ja osobiście uważam, że pan marszałek trochę wyszedł z roli opiekuna Polonii. Jeżeli Senat zawsze był opiekunem i patronem Polonii, to powinien robić wszystko, aby Polonia miała jak największą możliwość udziału w tych wyborach. I z jednej strony konsekwencją tego poglądu powinno być, że ta ustawa powinna być jak najszybciej przez Senat przyjęta, żeby dać możliwość Polonii zorganizowania wyborów korespondencyjnych. Tak, aby jak najwięcej po prostu Polonusów czy Polaków mieszkających za granicą mogło w tych wyborach wziąć udział. A z drugiej strony głosowanie korespondencyjne jako takie to jest w zasadzie w tej chwili jedyna możliwa forma do przeprowadzenia głosowania zapewniającego powszechny udział Polonii w wyborach. Stąd bardzo się dziwię tej postawie marszałka Senatu. Wydaje mi się, że po prostu bieżąca polityka bierze górę nad interesem Polonii w przypadku postępowania Senatu z ustawą o wyborach w 2020 roku.
Powiedział Piotr Wawrzyk, pan profesor, wiceminister i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Człowiek, który również uczestniczył w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską. Natomiast rzecz jeszcze bardziej niż ważna. Czy rzeczywiście, bo też zapytaliśmy naszych konsuli w Republice Irlandii, czy mogą nam udzielić jakichś precyzyjnych informacji, no to zasłaniali się tym, że no niestety muszą państwo uderzać do Warszawy, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i do Rzecznika. Czy są, panie ministrze, panie profesorze, jakieś obostrzenia w tejże kwestii udzielania informacji mediom, chociażby polskim mediom, tak jak Radio Wnet, poza granicami kraju, przez placówki konsularne czy dyplomatyczne?
Zawsze procedura jest dokładnie taka sama. Przepisy ogólnokrajowe, w cudzysłowie tak to nazwijmy, czyli dotyczące w ogóle funkcjonowania służby zagranicznej, co do tego, co się dzieje w poszczególnych placówkach i tak dalej, to wszystko oczywiście jest domeną centrali czy rzecznika resortu. No trudno, abyśmy mieli przedstawicieli, którzy wypowiadają się na swoje tematy, no, a w efekcie mogło powstać jakiś dwugłos, czy trójgłos, czy wielogłos. Stąd zresztą nie tylko u nas, taka procedura funkcjonuje we wszystkich państwach, że w sprawach polityki zagranicznej wypowiada się Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprzez członków kierownictwa albo też rzecznika prasowego.
Natomiast jeżeli zapytamy pana konsula Salę a propos tego, jak idą przygotowania, to będzie mógł nam takiej informacji udzielić, czy też będziemy musieli na przykład dzwonić do Warszawy, do miłej pani rzecznik znanej Radiu Wnet, czy na przykład do pana ministra, panie profesorze?
Pamiętajmy o tym, że z jednej strony konsulowie są członkami służby zagranicznej, w związku z tym obowiązuje ich hierarchia podporządkowania zawodowego czy służbowego. W związku z tym tutaj jedynym odnośnikiem jest stanowisko rzecznika, a nie poszczególnych urzędników. Stąd też polecam kontakt z centralą.
Czyli w takim układzie, jak dostaniemy jakiekolwiek zaproszenie od konsula czy od pani ambasador, no to możemy powiedzieć, że zadzwonimy do centrali. Tak będziemy czynić w takim układzie. Pan minister Piotr Sylwester Wawrzyk, rzecz jeszcze bardzo ważna, bo ja powrócę do pana kariery naukowej, stąd też się uśmiechnę, bo przecież przez długi okres czasu Ziemia Świętokrzyska, tak bliska sercu pana ministra, no bo przecież urodzony 12 grudnia roku pańskiego 67-1900 właśnie w Kielcach. Natomiast zapytam też o tą karierę naukową, bo przecież uczestniczył pan również w kwestiach akcesyjnych. Z drugiej strony pana potężna naukowa działalność, że tylko zacytuję, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, wydawnictwo akademickie i profesjonalne wydane w Warszawie w roku 2009. Jak pan myśli, czy ta pandemia sprawi, że wielka globalizacja przestanie obowiązywać i będziemy się helwetyzować, jak to się już mówi popularnie, czyli będziemy bardziej zwracać uwagę na naszych najbliższych sąsiadów, a z drugiej strony, czy te wszystkie ataki, które jakby nie patrząc, no, są kierowane czy pod adresem rządu Zjednoczonej Prawicy, czy pewnych działań reformatorskich w Rzeczpospolitej Polskiej, gdzieś tam nie idą troszeczkę za daleko pod kątem tego, co nazywa się jednak poszanowaniem suwerenności każdego z członków Unii Europejskiej. Pana opinia, panie profesorze?
Z jednej strony pamiętajmy o tym, że dzięki tej, że właśnie globalizacja dokładnie jednym z jego elementów integracji europejskiej, to właśnie mamy Polaków mieszkających w Irlandii. Ale z drugiej strony ta obecna sytuacja, walka z pandemią pokazała, że po pierwsze najskuteczniejsze w sytuacjach kryzysowych są państwa członkowskie, a nie organizacje międzynarodowe, na przykład Unia Europejska. A po drugie zwracam uwagę, że wszystkie państwa, czy to te, które są zwolennikami Federacji Europejskiej, czy te, które mówią, żeby posuwać się w tym procesie integracji wolniej, wszystkie jedną z pierwszych decyzji, jaką podjęły, to było zamknięcie granic. Więc likwidacja de facto możliwości przemieszczania się obywateli w ramach na przykład Unii Europejskiej, to pokazuje, że ta globalizacja, czy Unia Europejska w procesie integracji międzynarodowej, czy europejskiej, nie w każdej sytuacji są dobrym rozwiązaniem. W przypadku pandemii widać, że zdają egzamin państwa członkowskie, w związku z tym trzeba się zastanowić i przemyśleć, jak pogodzić te dwie tendencje, nie mamy pewności, czy taka sytuacja się powtórzy. Lepiej, żeby się nie powtórzyła, ale nie mamy pewności, czy się nie powtórzy.
Opozycja włoska mówi wprost, więc tutaj jeszcze popatrzymy sobie na tę sytuację geopolityczną w Europie. No, Włochy mówią wprost, Unia Europejska, jej instytucje nie zdały egzaminu, no i pan Salvini mówi, że będzie oponował i będzie myślał o tym, aby Włosi wypowiedzieli się w referendum, czy też pozostać w Unii Europejskiej, czy też nie. Jak pan myśli, czy z perspektywy chociażby tych szybkich działań podjętych przez polski rząd, o których mówiono i chwalono, czy to w mediach irlandzkich, czy brytyjskich, czy chociażby słoweńskich, czy taka tendencja, bo przecież za chwilę mamy Brexit, toczą się w dalszym ciągu rozmowy mimo pandemii pomiędzy Komisją Europejską a przedstawicielami rządu Borisa Johnsona. Czy jednak ten wyłom Włochów, jeżeli do czegoś takiego po pandemii by doszło, czy powoli inne kraje, inne państwa, w których też jest jednak trochę oburzenie i zaskoczenie opieszałością czy Komisji Europejskiej, czy całej Unii Europejskiej pod kątem szybkiego reagowania na pandemię, czy coś się nie zacznie pod kątem odchodzenia krajów członkowskich z Unii Europejskiej? Czy jednak te zapowiedzi pana Salviniego mogą być przedwczesne i trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać?
Trudno przesądzić, jakie będą decyzje podejmowane przez włoską klasę polityczną. To będzie oczywiście też zależało od dalszego rozwoju sytuacji. Natomiast jedno jest pewne. Jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatnim krajem, który z Unii będzie chciał wystąpić, będzie Polska, dlatego że Polacy są narodem bardzo proeuropejskim, prounijnym. Mamy jeden z najwyższych odsetków poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej. U nas partia eurosceptyczna dopiero teraz, pierwszy raz dostała się do parlamentu. Wcześniej w ogóle nie odgrywały takie partie żadnej roli politycznej. Nie były w parlamencie, teraz też nie odgrywa żadnej roli politycznej, no chyba że zmieni się konstelacja. W parlamencie naszym. Natomiast mamy co do zasady konsens na scenie politycznej, że w Unii Europejskiej Polska powinna pozostać.
Dlaczego więc opozycja? Ja wiem, że to jest pytanie do opozycji, panie profesorze, panie ministrze, ale dlaczego zawsze opozycja w tych przekazach zagranicznych straszy tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy jest antyunijny i robi absolutnie wszystko, żeby z tej Unii wyjść?
Właśnie z tego względu, o którym powiedziałem, to jest straszenie Polaków, którzy są proeuropejscy, tym, że właśnie rzekomo polski rząd chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Dlatego straszy się Polaków tym, aby nie głosowali na Zjednoczoną Prawicę, mimo jej niewątpliwych osiągnięć, czy to w polityce krajowej, czy w polityce międzynarodowej. Jeżeli nie ma się argumentów merytorycznych, jeżeli nie potrafi się przedstawić własnego programu, który byłby do przyjęcia, do zaakceptowania przez rodaków, no to się ich straszy. Część jest dla nich ważne, dla Polaków ważne jest, że Polska została w Unii Europejskiej. Rząd Mateusza Morawieckiego czy Beaty Szydło zawsze były rządami i są rządami proeuropejskimi. Ale straszy się Polaków tym wyjściem z Unii, żeby ich przekonać do tego, żeby na Zjednoczoną Prawicę nie głosowali.
Jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, panie ministrze. Piotr Wawrzyk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, moim państwa gościem w pierwszej rozmowie w studiu Dublin 24 kwietnia roku pańskiego 2020. Jak generalnie aktywność Polonii ocenia pan, panie ministrze, z perspektywy swoich działań, swojej pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? I ja wciąż powtórzę to jedno pytanie, które gdzieś tam cały czas umyka, że w dalszym ciągu Polonia, a przede wszystkim Irlandczycy czekają na wielki dom polski, gdzie będziemy opowiadać Irlandczykom o naszej kulturze, spuścizny historycznej, którego wciąż nie ma. Tak na koniec.
Polonia we wszystkich krajach generalnie jest mniej lub bardziej aktywna. Irlandzka należy do tych, wydaje mi się, bardziej aktywnych. Natomiast oczywiście jest kwestia szczegółowa rozwiązań w poszczególnych krajach. Tak jak pan powiedział o domu polskim w Irlandii, no to jest taka nie inna sytuacja, ale w innych krajach Polonia się jakby potrafiła zorganizować i stworzyć taką placówkę.
Czyli musimy się zjednoczyć i tak naprawdę pomyśleć o tym, aby wspólnie to zrobić. No były takie plany w 2015 roku, ale gdzieś tam pewnie ugrzęzły. Natomiast mając pana ministra, profesora Piotra Wawrzyka, być może te sprawy ruszą z kopyta. A tak na koniec, przed 10 maja i w związku z wyborami prezydenckimi, to czemu życzyć panu ministrowi, czy nie wiem, dogadania się i dobrego przemyślenia o tej dacie konstytucyjnej i opozycji, czy jeszcze innych historii? Czego by pan sobie zażyczył, gdyby mógł pan machnąć magiczną, czarodziejską pałeczką teraz?
żeby jeszcze dziś Senat zaaprobował ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, bo to jest najbezpieczniejszy w obecnej sytuacji jedyny możliwy sposób udziału w wyborach prezydenckich dla Polaków w kraju i dla Polaków za granicą.
Powiedział pan minister Piotr Wawrzyk, natomiast mam takie pytanie typowo muzyczne. Czy pan minister lubi formację The Rolling Stones? Mamy jakieś zakłócenia. Czy pan minister lubi Micka Jaggera, Keitha Richarda, formację The Rolling Stones? O, pytanie na koniec. Muzyczne.
Ależ oczywiście, to jest klasyka, więc trudno nie lubić.
No to teraz dedykacją dla pana ministra, pierwszego gościa, bo wie pan, że wczoraj ukazał się pierwszy autorski utwór grupy The Rolling Stones od bardziej niż dawna, a jego nagranie Living in a Ghost Town. No i teraz gramy już premierowo na antenie Radia Wnet, a ja panu profesorowi, ministrowi Piotrowi Wawrzykowi dziękuję za udział w programie, no i to, że znalazł dla nas wczesną porą czas. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również. Dziękuję.